Słowo Boże czytam z pierwszego listu Jana. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Panie, Ty jesteś miłością i tylko Ty jesteś w stanie nas we właściwy sposób tej miłości nauczyć, przekazać nam ją, pozwolić odczuć i pozwolić też przekazywać ją dalej. I o to Cię teraz prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Jak pewnie zauważyliście, dzisiaj będzie o miłości. Fajnie, prawda? Chociaż nie jestem w stanie zagwarantować tego, że będzie romantycznie. Dlatego, że często też przekaz o Bożej miłości, zwiastowanie Bożej Ewangelii wymaga kilku gorzkich słów. Dzisiaj w internecie, w sieci, szczególnie na różnych portalach społecznościowych, można w bardzo różny sposób pokazywać siebie, prezentować własną osobę. Jedno z narzędzi, które mamy do dyspozycji, to pokazać innym informacje o naszym statusie, o naszym związku. Możemy tam zapisać różne informacje, albo że jesteśmy wolni, albo że zajęci, albo że w związku z kimś od, albo że jesteśmy zaręczeni, albo że jesteśmy po ślubie i tak dalej, i tak dalej. Jakiś czas temu bardzo popularne było takie hasło, taki status wśród młodych, to skomplikowane. I to znaczyło, że tak naprawdę tego związku, relacji, tego uczucia nie da się w jakiś jednoznaczny sposób skategoryzować, opisać. A kiedy patrzę i czytam te wypowiedzi o Bożej miłości i o tym, jak myśmy się powinni nawzajem miłować, kiedy czytam je w pierwszym liście Jana czy w Ewangelii Jana, to dochodzę do wniosku, że to rzeczywiście może brzmieć skomplikowanie. Że możemy czasami mieć taką niepewność albo nie do końca wiedzieć, jak to wprowadzić, jak to zastosować. Ale apostoł Jan nie jest tylko i wyłącznie teoretykiem. Kiedy na przykład mówi o tym, że mamy miłować Boga, to chce, żebyśmy to zastosowali w praktyce. Problem polega na tym, że akurat w naszym liście mówi, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. Potem dalej pisze, skoro Bóg nas tak kocha, to myśmy się powinni nawzajem kochać. A jeszcze kawałek dalej, jeśli nie potrafisz, czy nie jesteś w stanie kochać człowieka, którego widzisz, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Bardzo wiele różnych zdań, różnych wypowiedzi na temat miłości. I trzeba sobie zadać pytanie, no dobrze, mamy się kochać nawzajem, mamy kochać Boga, ale co to tak naprawdę znaczy? Czyli wielkim niebezpieczeństwem w chrześcijaństwie jest to, kiedy zostaniemy na poziomie pewnego frazesu, pewnej teorii. Tak, na przykład mówimy, no, że trzeba naśladować Jezusa, że chrześcijanin to powinien naśladować Jezusa. No tak, no ale co to znaczy? Naśladować to znaczy robić co? I podobnie jest z miłością. I tak jak wspomniałem, apostoł Jan jest praktykiem, nie tylko teoretykiem, dlatego kiedy mówi, że mamy się kochać, to mówi, że mamy się kochać nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I w pierwszym liście apostoła Jana znalazłem takie trzy bardzo konkretne wskazówki co do tego, jak w praktyce może realizować się nasza miłość do Boga i do innych ludzi. To jest przecież całkiem naturalne, tak, że kiedy mówimy o czymś, że coś trzeba zrobić, to musimy znaleźć sposób, jak to zrobić. Jeśli byśmy na przykład dostali karton pełen części jakiegoś mebla znanej szwedzkiej firmy meblowej, to przecież zaczniemy montowanie tego wszystkiego od rozpakowania, od poukładania elementów, otworzenia otwarcia instrukcji, tak? żeby wiedzieć, co krok po kroku robić, żeby to złożyć, żeby to stanowiło pewną całość. Pierwsza rzecz, o której napisał apostoł Jan, kochać to pomagać. W 3 rozdziale, w 17 wersecie tego listu napisał, że jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Jeśli mamy zasoby, jeśli potrafimy, jesteśmy w stanie i widzimy człowieka, który mógłby z tych zasobów skorzystać, a nie pomagamy mu i nie przekazujemy mu części tych zasobów, to apostoł Jan zadaje pytanie, no to o jakiej miłości Bożej, która ma w nas mieszkać, my mówimy? Ale zaintrygowało mnie to wyrażenie dobra tego świata. Dlatego, że kiedy wyjaśnimy sobie to, co kryje się pod tym pojęciem, to będziemy wiedzieli, czy to mamy, czy tego nie mamy i w związku z tym, czy jesteśmy zobowiązani do okazywania pomocy, czy nie. I kiedy zerknąłem do tekstu greckiego, okazało się, że to słowo przetłumaczone u nas jako dobra, to jest greckie słowo bios. I oczywiście ono w przenośni może znaczyć pieniądze, jakieś rzeczy materialne, wszystko to, co się posiada, co się zdobywa, ale jego pierwotne znaczenie to po prostu życie fizyczne, czy życie biologiczne. To, że nasze serce bije, to, że oddychamy, to, że w naszych żyłach płynie krew. Wychodzi więc na to, że każdy, kto żyje, ma już wystarczająco wiele, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Kiedyś biskup Niemiec opowiadał taką historię, zapytał dzieci na lekcji religii, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby pomagać finansowo drugiemu człowiekowi. No i oczywiście padały kwoty 1 000 000, 5 milionów, 10 milionów. To jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. A my na jakim poziomie sobie tą poprzeczkę ustawiamy? Kiedy będziemy w stanie stwierdzić, tak, mogę pomóc drugiemu człowiekowi? Kiedy będziemy w stanie stwierdzić, mam wystarczająco dużo zasobów, żeby pomóc drugiemu człowiekowi? Apostoł Jan mówi, wystarczy, że żyjesz, że oddychasz, a twoje serce bije. I wtedy jesteś upoważniony, a może nawet zobowiązany do pomagania drugiemu człowiekowi. Ale jest jeszcze jedno bardzo fajne wyrażenie w tym wersecie. Jeśli widzisz brata w potrzebie i zamykasz przed nim swoje serce. Greckie słowo, które tłumaczone jest jako serce, to jest kardia, ale ono się w tym miejscu nie pojawia. Za to pojawia się jakieś inne, które jest ciężko wymówić, nawet go nie wynotowałem, bo nie ma sensu, ale to słowo, które się pojawia, oznacza to wszystko, co jest wewnątrz człowieka, też bardzo dosłownie i fizycznie. Na przykład organy wewnętrzne, serce, płuca, to wszystko, co jest w jamie brzusznej. I apostoł Jan mówi, jeśli zamykasz całe swoje wnętrze, łącznie z tymi wszystkimi fizycznymi rzeczami na drugiego człowieka, to tak jakbyś w pewnym sensie zamknął w swoim wnętrzu taki departament do spraw istnienia drugiego człowieka. I mówi, że takie zamykanie, takie izolowanie się od drugiego człowieka jest po prostu niedopuszczalne. Jak sobie z tym poradzić? Jak się przestawić? Kiedyś słyszałem bardzo fajne takie porównanie dotyczące tego, w jaki sposób Bóg widzi innych ludzi. I to porównanie nazywało się Boża gramatyka. My, kiedy odmieniamy przez osoby, to pierwsza osoba liczby pojedynczej to jestem ja. Druga ty, a trzecia on, ona, ono. Ale Bóg widzi te sprawy troszeczkę inaczej. Dla Niego pierwszą osobą jest on, czy powinien być on. I Jezus pokazał to wyraźnie, że dla Niego pierwszą osobą był Bóg Ojciec, on. Drugą osobą był drugi człowiek, ty. A dopiero na samym końcu było ja. Jego własne ja. I gdyby Jezus tego nie przestawił, to myślę, żeby nie poszedł, na pewno za mnie nie poszedłby na krzyż, bo to by było nieopłacalne. Ale dzięki temu, że wysunął mnie przed siebie i chciał mnie tym zdobyć dla Boga, to poszedł. I może taka zmiana gramatyki w naszym codziennym życiu pomoże nam codziennie coraz bardziej zbliżać się do innych, nie zamykać się na nich, ale pomagać im. Jezus dał przykład. Czy pójdziemy za Nim? Kochać to pomagać. Ale kochać to też przestrzegać przykazań. O tym też apostoł Jan pisze. Oczywiście mówiąc o przykazaniach, ma na myśli nie tylko starotestamentowe 10 przykazań, tablice, ale całokształt nauczania Jezusa. I tu chciałbym wam coś opowiedzieć. Kiedy byłem na urlopie i spotykałem się z różnymi znajomymi, których dawno nie widziałem, oni mnie pytali, co teraz porabiam, gdzie jestem. Ja mówię, że na parafii w Gliwicach. No i zaczynała się rozmowa. Padało pytanie, no a ile tam jest parafian? Ja mówię, no 500. A wiecie, 500 to jest teraz fajna liczba. 500 lat reformacji, 500 plus, 500 parafian, to robi też wrażenie. On mówi, no to tak akurat, tak fajnie. Mówię, no fajnie. No dobra, no a z czego się tam utrzymujecie? Wiecie, no będę o pieniądzach rozmawiał ze znajomymi, jeszcze o pieniądzach parafialnych, też tak niezręcznie. Ja lubię żartować, więc na początku powiedziałem, że sprzedajemy lemoniadę przy drodze, ale zorientował się, że to nie tak, więc pyta mnie dalej, no ale co, działalność gospodarczą macie jakąś? Mówię, no mamy. A ludzie płacą składki, czy tak jak u nas? Mówię, no płacą, ale co mogłoby być lepiej? Mówię, no ty to powiedziałeś. I dalej mnie pyta, no a co się tam ogólnie u was dzieje? Mówię, no wiesz co, no teraz wakacje, nabożeństwa. O, salkę parafialną remontujemy. Wie ci, będzie klasa, Ameryka, projektory, nagłośnienie, co tylko chcesz. Mówi, no to fajnie. I wierzcie mi albo nie, ale takich rozmów miałem chyba ze 3 albo 4. Padały podobne pytania, w zasadzie nawet w tej samej kolejności. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że my tak naprawdę nie rozmawiamy o kościele, w którym służę, tylko o jakiejś jednostce organizacyjnej, o firmie. Potem natknąłem się na taką książkę, Ostatnia Reformacja. I tam autor właśnie poruszał kwestię tego, w jaki sposób my postrzegamy Kościół. Że dla nas to jest jakiś budynek, jakiś sposób finansowania, jakieś działania, które się robi. Ale w tej książce stwierdza coś takiego. Zamiast zadawać Kościołowi pytanie, jak wielu ludzi macie w swojej społeczności, raczej powinniśmy zapytać, co robią parafianie w piątkowe wieczory. O czym rozmawiają? Jak się zachowują? Kochać to przestrzegać Bożych przykazań. A Bożych przykazań się przestrzega nie tylko w niedzielę na nabożeństwie, ale przede wszystkim w piątek wieczorem. W każdy inny dzień powszedni. Kochać to przestrzegać Bożych przykazań. I oczywiście to jest trudne, jakby nie było trudne. Ale my chyba ulegamy takiemu mitowi, że tak jak właśnie w komediach romantycznych jest, że miłość się albo pojawia i jest bardzo mocna i burzliwa, albo jej nie ma i nic z tym nie idzie zrobić. Przecież nie można się zmusić, żeby kogoś kochać. Ale Bóg, kiedy mówi, że mamy pokazywać Jemu naszą miłość do Niego i do innych ludzi, to też nam mówi, będziesz się musiał nieźle napracować. Najpierw, żeby się w ogóle dowiedzieć, jaka jest nauka Jezusa. A potem, żeby wykombinować, jak ją tak naprawdę zastosować w twoim życiu. Będziesz sobie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy masz wystarczająco dużo odwagi, żeby nie iść na kompromisy. Jeśli kochasz mnie, jeśli chcesz mi to pokazać, to będziesz tych przykazań przestrzegał, będziesz się stosował do mojej nauki. Jeśli nie, to w dalszym ciągu jest nasz wybór. Kochać to znaczy przestrzegać Bożych przykazań. I ostatnia rzecz, ale zanim powiem, jak brzmi to ostatnie zdanie, natknąłem się na taką historię. Posłuchajcie. Wiele lat temu, zanim wynaleziono szczepionki, do szpitala trafiła mała dziewczynka. Lekarze orzekli, że może ją uratować jedynie surowica krwi osoby, która przebyła tę samą chorobę. Jeden z lekarzy udał się do domu dziewczynki i zapytał jej młodszego brata. Janku, twoja siostra potrzebuje krwi, żeby wyzdrowieć. Czy zechcesz jej dać swoją, żeby mogła żyć? Chłopak wahał się przez chwilę i powiedział, oczywiście, panie doktorze, zrobię to. Kiedy z małej rączki chłopca pobrano wystarczającą ilość krwi, leżał przez chwilę spokojnie, po czym zapytał, panie doktorze, to kiedy ja umrę? I wtedy ten lekarz uświadomił sobie, jak wielkie było poświęcenie tego dziecka, bo Janek myślał, że musi oddać siostrze całą swoją krew, żeby ta mogła żyć. Winniśmy życie oddawać za braci. Kochać to oddawać swoje życie za innych. Brzmi to jakoś nierealnie. Nawet ta historia wydaje się nieprawdziwa. Żyjemy w takim przekonaniu, że w zasadzie, czy wydaje nam się, że nigdy okoliczności w naszym życiu nie zażądają od nas takiej ofiary. I rzeczywiście tak się może stać. Możesz nigdy nie mieć, i myślę za to też trzeba dziękować Bogu, okazji do tego, żeby oddać swoje życie za drugiego człowieka. Ale w tej historii, w postawie tego małego Janka, urzekło mnie to, że on był gotowy. Urzekła mnie ta jego szczerość, taka odwaga, pełnia miłości. Powiedział, zrobię to. I zastanawiam się, oczywiście to jest tylko hipotetyczne myślenie, czy gdybym stanął przed taką sytuacją, ktoś mi bliski albo ja, czy byłbym w stanie podjąć taką decyzję? Jeśli byłaby to rzeczywiście bliska mi osoba, chcę wierzyć, że potrafiłbym. Ale wiecie, co tu jest najtragiczniejsze w tym wszystkim? Że Jan nie ogranicza tego poświęcenia tylko dla najbliższych, ale do wszystkich ludzi. Jak to mówią, tu się zaczynają schody. To skomplikowane, prawda? Ta cała miłość. Do Boga, do drugiego człowieka. A miało być romantycznie. Miało być przyjemnie. Ale postawa Jezusa pokazuje, że Jego miłość przyniosła Mu w zasadzie więcej cierpienia za Jego ziemskiego życia niż radości. Oczywiście to było Jego dzieło, Jego misja i On teraz nie chce, żebyśmy cierpieli w naszej miłości. Dlatego ja chcę tylko zakończyć takim jednym zdaniem. Nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby Bóg przestał cię kochać. Więc ty też nie przestawaj. Amen.